Zapraszam do Księgi proroka Izajasza, do rozdziału 58. Do tekstu, który jest jednym z najpiękniejszych tekstów w Biblii i do wspomnienia chyba sprzed półtora roku, gdyśmy tutaj śpiewali ten tekst po raz pierwszy. I w związku z tym już wiemy, jaki tekst. 58. rozdział proroka Izajasza. To jest strona 804 dla tych, którzy mają Biblię warszawską. Mamy taki fragment od 6 do 11, a ja pozwolę sobie przeczytać z innego wydania. Będzie to wydanie Biblii Warszawsko-Praskiej i to nie z przekory, ale dlatego, że tamte jakby bardziej mi się nie tyle nawet podoba, jest jakby bardziej adekwatne. Biblia Warszawsko-Praska, Izajasza, 58 rozdział, 6 do 11, choć interesować nas będą tak naprawdę od 8 do 10, czyli te wiersze, które dobrze znamy. Czy wy nie wiecie, w jakim to poście mam upodobanie, mówi Pan? Zerwijcie pęta niesprawiedliwości, odwiążcie sznury mocujące brzemię, wypuśćcie na wolność uwięzionych i wszystkie jarzma połamcie. Chlebem swoim podzielcie się z głodnymi, udzielcie schronienia ubogim bez dachu nad głową. Przyodziejcie nagiego, gdy go zobaczycie i nie odwracajcie się od kogoś, w kim wasza krew płynie. Wtedy twoja światłość zabłyśnie jak zorza poranna, a twoje rany zabliźnią się szybko. Twoja sprawiedliwość będzie szła przed tobą, a chwała Pana iść będzie za tobą. A gdy zaczniesz wołać, Pan wtedy ci odpowie i na głos twój rzeknie: oto jestem. Jeśli zdejmiesz z innych twe jarzmo i gruźb zaprzestaniesz i odejdziesz od twoich wszystkich złych zamiarów, jeśli podzielisz się twoim chlebem z głodnymi, jeśli nakarmisz dosyta wszystkich uciskanych, twoja światłość ukaże się w ciemnościach, a mrok, w którym trwałeś, rozjaśni się światłem południa. Pan będzie ci nieustannie przewodził i karmił cię do syta nawet na pustyni. On ci przywróci siły i staniesz się jak świeżo podlany ogród albo jak źródło wody, nie dającej się nigdy wyczerpać. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, gdy się zbieramy tutaj na to miejsce, aby rozmyślać, trwać w Twoim Słowie. Tak jak czytamy, Kościół od początku trwał w modlitwie, trwał w społeczności, trwał w łamaniu chleba, ale trwał także w nauce apostołów. Panie, chcemy trwać w nauce apostołów, w tym wszystkim, czego nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus i przekazał nam przez swoich uczniów. Niech imię Twoje w nas będzie i my w Tobie. Amen. Tekst ten, jak możemy się zorientować, dla tych, którzy chodzą regularnie do kościoła, tutaj na nabożeństwa, może być tekstem, który ma szczególny charakter, bo też rozważamy od pewnego czasu, jakby nasze myśli skupione są na Ewangelii Mateusza, na 5 rozdziale i ten fragment wszyscy znamy, żebyśmy go mieli też na chwilkę przed oczyma. Pozwolę sobie przywołać 5 rozdział, gdzie Jezus mówi o soli, gdzie Jezus mówi o świetle, gdzie Jezus mówi o mieście. Powiedzieliśmy sobie jakiś czas temu, sól może zachować swoją słoność albo ją stracić, a jak ją straci, to znaczy po naszemu zgłupieje. I tak jest napisane w oryginale. Jeśli sól zgłupieje, to czymże ją ona solą? I my rozumiemy, że to o nas jest. Człowiek może przyjąć Jezusa Chrystusa, może uwierzyć w Niego, a ten Jezus Chrystus może zamieszkać w moim życiu i może nadać temu życiu smak, może nadać temu życiu sens, może nadać temu życiu wszystko to, co jest mojemu życiu potrzebne. Może spowodować, że trawy inaczej będę postrzegał, może spowodować, że będę się potrafił zachwycać rzeczami, których wcześniej nie widziałem. Ten Jezus Chrystus otwiera moje oczy i powoduje, że jestem innym człowiekiem. Ten Jezus Chrystus nadaje mojemu życiu smak. Ten Jezus Chrystus powoduje, że staje się człowiekiem. Tak może bym powiedzieć? Mam takiego kolegę, który pracuje nad Ewangelią Jana od kilkudziesięciu lat i on wręcz mówi, że my mówimy człowiek, człowiek, a tak naprawdę jest tylko jeden człowiek. Jezus Chrystus. My jesteśmy ludzkopodobni. Mamy różne cechy ludzkopodobne i wyglądamy troszkę, ale tak naprawdę nie jesteśmy tym, kogo Bóg stworzył, tak? My nie jesteśmy takim człowiekiem, jak Bóg go stworzył Adama, jak Bóg stworzył Ewę. My jesteśmy nieraz zaprzeczeniem tego człowieka i o tym mówił nam także Grzegorz. Możemy stać się zaprzeczeniem, albo inaczej, stajemy się z natury dziećmi grzechu. I Jezus Chrystus pozwala nam tak naprawdę co uczynić? Powrócić do tego idealnego obrazu. Pozwala nam wrócić do tego, żeby być na powrót człowiekiem. Właściwie to, co jest dla nas najcenniejsze, to to, żeby sól była jak najbardziej słona, a człowiek był jak najbardziej ludzki. Tak? Żebyśmy po prostu byli ludźmi, a nie kimś, kto odwrócił się od Boga i zaparł się swojej tożsamości. Przestał być człowiekiem. Tak? Przestał być człowiekiem. I w tym sensie ja się zgadzam z tym moim kolegą Bogusławem, który mówi, że tak naprawdę jeden jest tylko człowiek. Jezus Chrystus. I ci, którzy w Niego wierzą, mogą stać się na nowo ludźmi. A pozostali, którymi i my byliśmy, są pogrążeni w jakimś cieniu, w jakiejś śmierci, w jakimś rodzaju zafałszowania, które powoduje, że człowiekiem do końca nie jestem. Tak? Że coś z tego obrazu Boga we mnie jest, ale tego zafałszowania jest bardzo dużo. Sól może zgłupieć, ja mogę zgłupieć, ja mogę wyprzeć się tego wszystkiego, to pięknie powiedział Grzegorz, mogę dokonać wyboru, zamiast iść drogą wąską, zamiast iść drogą Ewangelii, wybrać sobie te łatwizny. Mówiliśmy także o tym i na to tylko chcę zwrócić uwagę, was są siostry, bracia, przy okazji, że idąc za Jezusem Chrystusem, przyjmujemy Jego łaskę, ale jednocześnie z tą łaską współpracujemy, dokonując bardzo konkretnych wyborów, które kosztują nas wysiłek, wysiłek, wysiłek. Tak? I mówimy o tym, że Bóg daje nam łaskę, ale jeśli ja nie włożę w tę łaskę całego swojego serca, to moje chrześcijaństwo będzie na procent, na 10%, na 30%, na 60%. I to, że u jednych jest na 30, u innych na 60, a u innych na 100, to nie jest kwestia ilości łaski, ale kwestia otwartości, tak? Na ile się otwieram? Na ile chcę dać się uzdrowić? Na ile chcę być człowiekiem? A na ile myślę sobie, że już tak daleko, to już nie można? Bo wiecie, można być dobry, ale nie za dobry. Można być święty, byle nie za święty, tak? Można być szlachetny, byle nie głupi. Można i tak to wiemy. Więc musisz zachować we wszystkim umiar. Człowiek, który się zakochał w Chrystusie, to człowiek, który stracił umiar dla Niego, tak? To jest człowiek, który przestał kalkulować i mówić, dobrze, Panie, to ja tak Cię tutaj w jednego pokoiku wpuszczę i tam sobie się rozgość. Tylko człowiek, który się zakochał w Chrystusie, to człowiek, który mówi, wszystko, co mam, jest Twoje. Otwieram Ci wszystkie drzwi mojego serca. Daję Ci klucze do mojego domu i mówię, Ty zrób to porządki. Tak możemy powiedzieć? Prawda jest taka, że potem, kiedy widzimy, jak On te porządki robi, zaczynamy się zachowywać troszkę, jakby zrobimy się przerażeni, tak? To ja nie myślałem, że to aż tak dużo trzeba zmienić, tak? Myślałem, że może tam coś poprawisz, może tam coś ustawisz, trochę te kryształy wytrzesz za tą, może popatrzysz się, może to przestawisz troszkę, wiesz, te obrazki inaczej powiesisz, a ty wywróciłeś mi dom do góry nogami i zaczynam się obawiać, tak? Chcemy powiedzieć, sól może utracić swoją słoność, sól może zgłupieć, my możemy zgłupieć i nie musimy tego nikogo przekonywać, tak? Mówiliśmy także, że światło, które świeci, jego się nie kryje korcem, tak? Bo idea światła jest taka, żeby postawić wysoko, żeby świeciło wszystkim. Ten tekst, który tutaj mamy, trzy metafory, które tutaj znajdujemy, mówią nam o soli, o świetle, o mieście. One wszystkie mają jedną cechę wspólną, mianowicie wy. Ta cecha wspólna brzmi wy. Wy jesteście solą, nie będziecie, możecie się stać, starajcie się, tylko jesteście. Wy jesteście światłością świata i jesteście miastem. Wy jesteście miastem. To ostatnie Ta ostatnia metafora najbardziej może, choć nie, trudno to określić, bardzo mocno podkreśla, tak jak poprzednie, ale tu może szczególnie chciałem na to zwrócić uwagę, tę ideę wspólnoty, tę ideę jakby społeczności. To znaczy, kiedy jest miasto, oglądaliśmy z góry miasto, widzieliśmy to na zdjęciach, prawda, nie ukryje się, tak? Widać miasto, bo widać światło. I powiedzieliśmy sobie tak, miasto to nie jest tylko moja lampka. Chrześcijaństwo to nie jest tylko moja lampka, moje światełko, moja świeczuszka. Oj, jest tego niestety dużo. Szczególnie w naszych środowiskach ewangelicznych, jest, szczególnie w naszych środowiskach grzesiątkowych, jest dużo takiego myślenia, tylko ja wiem, tylko ja mam prawdę, tylko ja rozumiem, tylko ja jestem zbawiony, tylko... A wy to nie wiem, może jesteście, daj Boże, ale tak naprawdę to tak nie wyglądacie mi da bardzo na szczęśliwych, nadbawionych. I chcę powiedzieć tak, Jezus Chrystus nie mówi tak, że niektórzy, którzy tam z was, tylko ci, którzy uwierzą, ci będą solą ziemi, ci stają się światłością świata i ci są miastem, który jest postawiony na górze. I oczywiście może wejść w to jakaś filozofia ludzka i ktoś może powiedzieć, no wiesz, ale tamten to nie wierzy tak jak tamten, albo tak jak ty, albo tak jak ja, więc nie wiem, czy jest. Ale my nie jesteśmy od tego, czy się zgadzacie? Nie jesteśmy od tego, żeby ocenić. Pan wie, którzy są Jego, On jeden, tak? A my nie jesteśmy od tego, żeby wydawać sądy. Miasto jest oświetlone szeregiem lamp. My oświetlamy nasze życie przy pomocy jednej świecy, jednej lampy. Lampę masz w sobie. Lampą jest twoje oko. Nie będziemy nad tym dalej się zastanawiać. My jesteśmy ludźmi, którzy mają lampę, którzy są lampą, którzy są światłem. Takim lampionem, chodzącym światłem, tak? Nie samym z siebie, ale właśnie z Chrystusa. Mówiliśmy, jak księżyc, który odbija światło od słońca. Tak jak planety, które odbijają światło od słońca. Jak ciała niebieskie, które odbijają światło od słońca. My jesteśmy takim lampionem. I mówiliśmy sobie, nieraz człowiek się czuje, jakby coś już rozumiał. Siedzi sobie, mówiliśmy w czwartek w kąciku i sobie wyobraża, że świat wygląda właśnie tak. Taki mroczny kącik, taki już trochę widać, nie? Wiem już więcej niż ci, którzy nic nie widzą. Ale tak naprawdę dopiero wtedy, gdy się zbieramy razem, tak? Gdy się zbieramy razem. Gdy te lampki zbierają się razem do kupy, tak przepraszam za wyrażenie, gdy się schodzą na jedno miejsce, to tego światła robi się dużo. I wtedy to moje małe, nikłe poznanie, kiedy słyszę, co mówi Grzegorz, gdy słyszę, co mówi Bogusia, czy słyszę, jak Przemek prowadzi, te rzeczy zaczynają do mnie docierać, uświadamiam sobie, że Bogu niech będą dzięki za to, że nie ma tu jednej świeczuszki, ktoś jeden i wszyscy muszą dbać o to, żeby ona nie wygasła, prawda? Bo jak wygaśnie, ostatnie nasze światełko się skończy. Ale jest tutaj dużo świateł. Dlatego to wspólne bycie razem, to nabożeństwo, także wspólne nasze kościołowanie, to ta wspólnota, jaką jest Kościół, jest potrzebna, aby nie popaść w takie stany, bo przecież je znamy, bo przecież może o nich słyszeliśmy, a może nieraz widzieliśmy. Ja spotkałem ludzi, którzy są przekonani, że tak naprawdę on ma taką wyjątkową, taki, jak to śmieją się, światłowód do Pana Boga. Taki telefon do Pana Boga, tylko, prawda, Pan Bóg jemu mówi, prawda, innym nie jemu mówi, prawda. Człowieka, który mówi, że tak naprawdę on po prostu wie lepiej. Kiedy się zbieramy jako wspólnota, tego światła jest więcej niż wtedy, gdy chodzisz sam ze światełkiem. Dlatego wezwanie do tego, żebyśmy pamiętali, że naszym zadaniem jest to, żeby w tej wspólnocie trwać, bo to gwarantuje, że jeśli ja zgłupieję, to mnie ktoś poprawi. Że jeśli ja zacznę chodzić w ciemności, to ktoś zwróci na to uwagę. Dzisiaj, gdy czytamy ten tekst z Izajasza z 58 rozdziału, tekst ten mówi jakby zupełnie troszkę inaczej. On mówi o poście. Więc właściwie nie o świetle. Chociaż tam się idea światła i myśl o świetle pojawia. Przepięknie się pojawia. I to szczególnie w wierszu 8, ale także potem w 10. W wierszu 8, gdy czytamy światłość zabłyśnie jak zorza poranna. To jest w ogóle poezja. Przepiękna rzecz. Ja? Ja przepraszam za to, co powiem, ale ten tekst jest tak piękny, że przy nim, jak czytam wiersze, nawet wybitnych noblistów, to po prostu nie wydają mi się tak głębokie. Jest poezja. Zobaczcie, Bóg użył Izajasza, żeby nie tylko po prostu przekazał proroctwo, ale żeby to zrobił w tak piękny sposób.
tak subtelny, tak głęboki, tak poetycki, że po prostu aż serce, nawet jeśli człowiek byłby niewierzący, to ta poezja zachwyca. Wtedy twoja światłość zabłyśnie jak zorza poranna. Ale my chcemy zwrócić uwagę na to, że cały ten tekst mówi jakby o poście. Więc wydaje się nie o świetle, tylko o poście. Powiem tak, jest to... post innego rodzaju, tak? Nam się kojarzy post jako wstrzymanie się od jedzenia. Cały ten 58 rozdział Izajasza mówi o poście. Nam się wydaje, że post jest po prostu przede wszystkim nie jem, tak? Nie jem, albo nie jem w ogóle, albo nie jem wszystkiego, albo nie jem czegoś, co lubię, albo czegoś innego nie... I mam zamknięte usta, to znaczy mniej mówię, staram się być bardziej wyciszony, modlący się i tak dalej. Tak się nam kojarzy post. Zobaczcie, że gdy czytamy ten 58 rozdział Izajasza, albo gdybyśmy go czytali, byśmy zobaczyli, że to jest zupełnie inny rodzaj postu. Jakby w ogóle w tym nie była kwestia jedzenia czy niejedzenia. Otóż w wielu religiach, w wielu kościołach idea postu tego czy innego istnieje, prawda? Jest to post taki ceremonialny, czy bym powiedział, jeszcze może post rytualny, tak? Mamy pewien rytuał, pościmy w ten dzień, czy w te dni pościmy, czy w taki sposób pościmy. I Bóg chce coś nam powiedzieć. Są przecież religie, islam, który wywodzi się z chrześcijaństwa, judaizmu w tym sensie ideowym. Ma taki obowiązek, że każdy wyznawca islamu musi cały miesiąc Ramadan pościć. Musi odpowiednie posty realizować. Jeśli będzie realizował, to ma szansę na zbawienie. Ma tych 5 filarów do spełnienia, w którym post jest jednym z nich. Tymczasem Bóg nasz zupełnie inaczej sprawę stawia. On jakby nie jest zainteresowany ceremoniami, nie jest zainteresowany tymi wszystkimi takimi pięknymi rzeczami rytualnymi. I kiedy on mówi pościcie... Wam się tylko wydaje, że pościcie. Wy myślicie, że jak się poubieracie w stroje z włosienic, jak sobie sypiecie proch na włosy, jak sobie odmówicie coś do jedzenia, to wy naprawdę coś wspaniałego robicie, a ja jestem zachwycony. Jak wy tak myślicie, to znaczy, że nic o mnie nie wiecie. Kompletnie nie rozumiecie. I on zaczyna mówić, czym jest dla niego post? Nie ma nic wspólnego z jedzeniem czy niejedzeniem. Ma coś wspólnego z twoim patrzeniem na ludzi, na Boga, na ludzi, na siebie, na wspólnotę. Ma coś wspólnego ze zmienianiem twojego sposobu myślenia. Czy to znaczy, że nasz Bóg jest przeciwko rytuałom czy ceremoniom? Nie. Tylko on mówi tak, te puste rytuały, które ludzie odprawiają, te ceremonie, które robią, bez tego, co je jakby tworzy, nie mają sensu, tak? I chcemy to powiedzieć. Puste rytuały i ceremonie, piękne i szlachetne, nieraz tak bogate i tak obrosłe w symbolikę, że nie można nic złego powiedzieć, są bez większego znaczenia, jeżeli za nimi nie idzie serce. Natomiast jeśli idzie serce, to nie znaczy, że tych ceremonii i zachowywania pewnych zwyczajów nie można. Można. Tylko pod warunkiem, że odkryje się podstawę, ideę i na tym będzie się budować. Będzie się praktykować, będzie się tak realizować, zgodnie z duchem, a nie tylko zgodnie z literą. I kiedy patrzymy na ten tekst, kiedy się mu przyglądamy na różne sposoby, to musimy powiedzieć, znajdujemy tutaj właściwy punkt widzenia Boga. Przekazany przez proroka Izajasza. Punkt, który potem wielokrotnie spotkamy w Ewangeliach, gdy Jezus będzie się jakby wchodził w dyskurs, będzie się spierał, będzie pokazywał tym, którzy uważali się za pobożnych, że tak naprawdę są hipokrytami, udającymi przed ludźmi. O tym chciałbym mówić za tydzień, jeśli pozwolicie, bo te teksty dotyczące światła i ślepoty, a więc i hipokryzji, z jednej strony są ważne, z drugiej strony nas dotyczą. Nas dotyczą. Możemy się stać takimi ludźmi. Wrócę do tego za jakiś czas. Ale teraz pozwólcie, że zwrócę jeszcze uwagę na to. Post, który jest tutaj prezentowany, możemy nazwać wręcz jakby przywróceniem człowieczeństwa. Tak? Ten post, o którym tutaj czytamy, jest przywróceniem człowieczeństwa, jest powrotem do człowieczeństwa. Bóg nie chce, jakby Bóg nie jest zainteresowany tym, żebyś ty pościł, nie jadł. Mówimy, śmieszna historia, 90% ludzi nie je, bo nie ma co, a w tych 10% niektórzy nie jedzą, żeby lepiej wyglądać. Bóg nie jest zainteresowany tym, żebyśmy potworzyli tu sobie jakieś rytuały i jakieś ceremonie. Bóg jest zainteresowany tym, żeby sól była słona i nie zgłupiała. Żeby człowiek był ludzki. Powtórzmy jeszcze raz. Bóg jest zainteresowany tym, żeby człowiek był ludzki. Nie był chrześcijaninem, nie był religijny, nie był jakiś, wiecie, nie wiadomo jaki. Żeby człowiek był człowiekiem, tak? Żeby sól była słona. Jeśli sól jest słona, jest w porządku. Jeżeli sól traci swój smak, to na nic się nie nadaje. Jeżeli człowiek traci swoją ludzkość, człowieczeństwo, to już na nic więcej się nie nadaje. I co z tego, że chodzi do kościoła? I co z tego, że śpiewa piosenki? I co z tego, że się modli, czy jakieś tam rzeczy? Jeżeli to wszystko są puste rytuały, to Pan Bóg mówi, ja się tym brzydzę. Ja muszę wam powiedzieć, że jesteście ludźmi, którzy muszą zmienić swoje myślenie, czyli po naszemu muszą się nawrócić. Ale ja się nawróciłem, Panie Jezu. Ja się nawróciłem może 30 lat temu, może 20 lat temu. Ja się nawróciłem. A on mówi, a i dalej, widzisz? Ponieważ jak wchodzisz do domu i masz tylko świeczuszkę i przyglądasz się temu mieszkaniu, to mówisz, wow, jak ładnie. Jakieś rzeczy są. Nie odróżniasz śmieci od kwiatów. Masz tylko świeczuszkę, prawda? Coś takie przedmioty są. Ale kiedy przyjdzie wielu i zacznie świecić i zobaczy, że tu są śmieci, a tu są kwiaty, że tu jest coś ładnie, a tu jest brzydko, to zaczynasz mieć potrzebę, jakby mówisz, Panie, dziękuję, tak? Zmieniasz mój sposób myślenia. Chcę, przepraszam, powiedzieć coś, co może zabrzmi zbyt kategorycznie, ale znacie mnie, nie jestem radykałem. Ale chcę powiedzieć tak. Jeżeli ktoś myśli, że może chodzić sobie sam ze swoją świeczuszką i on naprawdę dużo wie, to jest w najpoważniejszym błędzie. Ponieważ Bóg po to postawił Kościół, lud, żeby to światło było większe. Bóg po to ustanowił. Jeżeli tym Kościołem gardzimy, nie mówię tym, Kościołem jako takim gardzimy, jeżeli mówimy niepotrzebny, jeżeli myślimy, my i Bóg sami starczymy za cały Kościół, to znaczy jesteś po prostu pożałowania godnym człowiekiem, który jeszcze nic nie rozumie i musi się uczyć. My mówimy i chcemy to podkreślić, Jezus przyszedł po to, żeby człowiekowi objawić więcej. I dzięki Bogu za apostołów, i dzięki Bogu za proroka Izajasza. Ponieważ on pokazuje, co to znaczy, że człowiek może znowu być ludzki. Więc tak, po pierwsze ustaliliśmy, Bóg nie jest zainteresowany ceremoniami, jeżeli one nie płyną z wnętrza, tak? Z ducha, nie płyną z ducha. A czy w ogóle możemy powiedzieć, może w ogóle nie jest zainteresowany ceremoniami? Może w ogóle nie jest zainteresowany nabożeństwami, może nie jest zainteresowany naszym postem, naszym wstrzymaniem się, może nie jest zainteresowany naszymi rytuałami, kiedy ja rano wstaję, biorę Biblię, czytam, modlę się. Może w ogóle on nie jest zainteresowany, może tak naprawdę mu chodzi tylko o moje serce. Nie, jest zainteresowany. Chcę, żebyś miał zwyczaj chodzić do zboru. Tak? Nie tylko wtedy, gdy czujesz, nie tylko wtedy, gdy wiatr zawieje, nie tylko wtedy, gdy pomyślisz sobie, a poszedłbym dzisiaj do zboru. Tak długo nie byłem, prawda? Już będzie ileś tam. Nie, Bóg nie jest zainteresowany tym, żebyś chodził tutaj, ponieważ twoja matka chodziła, twoja babcia chodziła i twoja prababcia chodziła. Bóg jest zainteresowany tym, żebyś był tutaj, ponieważ On chce, żebyśmy mogli ten miasto na górze tworzyć. Ale jednocześnie on jest zainteresowany tym, żeby człowiek nie obchodził ceremonii i rytuałów, ale oddawał serce. Z tym, że my też trochę inaczej nie potrafimy, bo jak robimy nabożeństwo, to ma pewien porządek. I ktoś może powiedzieć, no widzisz, jakiś porządek. A my nie lubimy porządków. Bóg ma upodobanie w pewnych faktach, jak post, jak modlitwa i ubrania. Odpowiednie, mamy tutaj Torę przybraną w taki sposób, jak czytamy w Księdze Mojżeszowej. Bóg jest tym zainteresowany, ale nigdy nie w ten sposób, żeby to był pusty rytuał, pusta ceremonia. Nie chcę to dalej przekonywać. Człowieczeństwo. Powiedzieliśmy, Bóg chce, żeby człowiek odzyskał smak, stał się znowu człowiekiem. I podaje tutaj kilka rzeczy. Mówi tak, prawdziwy post, który tak naprawdę co powoduje? Który tak naprawdę powoduje, że twoja światłość wzejdzie jak zorza poranna, tak? Która powoduje, że zajaśnieje światłość, że zaczniesz postrzegać rzeczy, że wyjdziesz z ciemności, że przestanie być wszystko w chaosie, a zaczniesz zauważać, jak to wszystko wygląda. To wszystko nastąpi wtedy, gdy, tutaj czytamy tak, zerwijcie pęta, tak na samej górze. Bóg ma w takim poście upodobanie, czytamy na samej górze. Zerwijcie pęta. Zerwijcie pęta niesprawiedliwości. Zerwijcie pęta zła. Dalej, odwiążcie sznury, które mocują brzemiona. Ten przekład jest fajny. Odwiążcie sznury, które mocują brzemiona, które powodują, że to brzemię jest przywiązane. Wrócimy do tego na chwilkę. Wypuśćcie na wolność uwięzionych. I wszystkie jarzma połamcie. Chlebem swoim podzielcie się z głodnymi. Udzielcie schronienia ubogim bez dachu nad głową. Przyodziejcie nagiego, gdy go zobaczycie, i nie odwracajcie się od człowieka, od kogoś, w kim płynie wasza krew. Czyli od krewnego, byśmy powiedzieli. Ale chcemy dać krok dalej. Od wszystkich synów Adama, bo w nich wszystkich płynie jedna i ta sama krew. I od żadnego nie możemy. Jak Pan zapytali, kto jest moim bliźnim, czy Samarytanin może być bliźnim, Jezus mówi tak, on jedyny był bliźni. Nie odwracaj się od nikogo, w kim płynie ta sama krew. Jest tutaj kilka takich bardzo fajnych rzeczy. Rozerwać kajdany, rozerwać pęta, zerwać pęta. To nie są rzeczy, które ty masz robić w imię jakiejś polityki, ty masz robić w imię jakichś zasad, nie wiem, demokratycznych. To są rzeczy, na które masz wpływ. Jeżeli powiązałeś ludzi, to zrób teraz dzień wolności. Rozerwij pęta, także odwiąż sznury, które mocują brzemiona i wypuść na wolność. Połam jarzma. I czytamy dalej tak. Gdy zaczniesz wołać, wtedy Pan ci odpowie i na głos twój rzeknie, oto jestem, oto przychodzę, słucham ciebie. Jakby Bóg chce mieć kontakt z człowiekiem, tak? Wejść w relację z człowiekiem, ale z człowiekiem, a nie z kimś człowiekopodobnym, kimś takim nieludzkim. Wszyscy mówią, my możemy mieć kontakt z Bogiem, a Bóg chce wejść w relację z człowiekiem, ale z człowiekiem, tak? Dobre relacje można utrzymywać z człowiekiem, mówi Pan Bóg. Nie z istotą taką, która jest nieożywiona, martwa, której się wydarzy z człowiekiem. Jeśli zdejmiesz z innych twoje jarzmo, to jest takie na ciemno już zaznaczone. Jeśli zdejmiesz z innych twoje jarzmo, co to znaczy? Widocznie jest tak, że my żyjąc nakładamy jarzma na ludzi. Możesz sobie zadać pytanie, wiem coś na ten temat, bo na mnie nałożono dużo jarzma. Bo pracując w zakładzie pracy, mam ludzi, którzy są moimi kierownikami przyłożonymi i oni na mnie różne jarzma nakładają. I ja muszę się pod tym coraz bardziej uginać. Nie wiem, czy macie to. Ale Bóg mówi, że nie tylko kierownicy nakładają na nas jarzma, On mówi do mnie, tak? On jakby do mnie mówi coś, czego ja nie rozumiem, bo mówi, zdejmij jarzmo, które nałożyłeś na twojego brata. Zdejmij jarzmo z niego. Jarzmo, które na niego nałożyłeś. Ja sobie zadaję pytanie, jakie ja jarzmo mogłem nałożyć na brata? No właśnie, nawet tego nie wiem. Nawet o tym nie pomyślałem. Że ja może wprowadzam innych w jakiś rodzaj zakonu, tak? W jakiś rodzaj prawa. Zmuszam innych do tego, żeby myśleli jak ja. Żeby Boga kochali jak ja. Żeby byli do mnie podobni. Jak już chcę, żeby się nawrócili, to żeby się nawrócili, tak się stali, żeby byli tacy jak ja, tak? Że najlepiej chrześcijaninem to jest tak jak ja. Macie to nieraz? Bo jak sobie nie uświadamiamy tego, to się nagle okazuje, że każdy z nas tak ma. Że prawdziwym chrześcijaninem jest tylko ten, który realizuje chrześcijaństwo zgodnie z tym, jak ja je realizuję. A jeśli ja widzę kogoś, kto inaczej chodzi, tak? Kogoś, kto, pamiętacie, był taki człowiek, tak? Jan i Jakub bodajże przybiegli do Jezusa, mówią, widzieliśmy człowieka, który za tobą nie chodzi, a który takie same rzeczy czyni, prawda? I zakazywaliśmy mu. I tłumaczyliśmy mu, że żeby mógł to robić, to musi być taki jak my. A Jezus powiedział, nie zabraniajcie. Nie zabraniajcie. Ponieważ to on wie, kto jest, kto jaki jest i to jego podobizna ma być w tym człowieku, nie nasza. Nie nasza pieczęć w ich sercu, tylko jego pieczęć. Bo jeżeli to będzie nasza pieczęć, prędzej czy później się okaże, że oni będą tylko naszymi małymi podróbkami, tak? A Bóg nie chce małych podróbek na twój i mój kształt. Bóg chce ludzi, którzy są podobni do Jego Syna Jezusa Chrystusa. I musimy zrobić wszystko, żeby z ludzi zdejmować nasze jarzmo. Jak się nawróciłem, przyszedłem do kościoła, do takiej jak ta wspólnota, to miałem wrażenie, że tam na drzwiach jest cała masa przykazań. Cała masa praw. Chrześcijanin nie może, nie może. Zakazuje się. Nakazuje się. Jakbym czytał, wiecie, ja trafiłem akurat w czasie, gdy był wprowadzony stan wojenny w Polsce. I tam była taka ustawa, tak? Nakazuje się, zakazuje się. W stanie wojennym nie wolno się zbierać w większe niż tam dwie osobowe grupki, bo to już będzie inaczej, prawda, jakieś zgromadzenie, które może podlegać wszystkim sankcjom, łącznie z tym, że cię mogą zomowcy spałować, prawda, takimi specjalnymi połami, które nosili wtedy przy sobie. I nie wiem, czy to pod tym wpływem, a może to pod zupełnie innymi wpływami. Miałem takie wrażenie, że chrześcijaństwo, i mam takie wrażenie, że chrześcijaństwo, że my, że nasze zbory bardzo często przypominają wspólnoty, gdzie się wchodzi i mówi się fajnie, jak to w wojsku, tak? Kiedyś Leszek Mocha mówił. Na drzwiach przed wejściem napisane witamy cię, a jak wchodzisz, to napisane mamy cię. Więc w tym sensie. Jak już wszedłeś, jesteś nasz, zrobimy z ciebie kogoś takiego jak my. Jezus Chrystus, a tutaj dokładnie Izajasz mówi, chcę, żebyście zdejmowali z ludzi te jarzma, które na nich nakładacie. I o tych jarzmach warto jeszcze sobie podeliberować, ale może nie tutaj, nie teraz, bo przyjdzie na to czas. Zdejmujmy z ludźmi jarzmo, ale może zapytasz się, jakie jarzmo? Ja w ogóle nie wiem, czy ja w ogóle na kogoś jarzmo kładę. To znaczy, mamy z tym problem, tak? To znaczy, czegoś nie widzisz, bo Bóg mówi, zdejmij, tak? A jeśli mówisz, ja nie wiem jakie, ale o co chodzi, tak? To znaczy, że co? Że ślepy jestem. Bo jeśli Bóg mi powie, słuchaj, zdejmij jarzmo, przestań na innych nakładać takie obowiązki, które oni robią się coraz pod nimi ciężsi, tak? Bo ty wymagasz, a ktoś robi się coraz słabszy, już nie może iść, a ty jeszcze się domagasz, prawda? I mówisz, a musisz jeszcze tak chodzić i równiuśko, żeby mi tutaj się nie wyginał, prawda? Bo inaczej to wiesz. Do piekła. Mówi więc ten tekst, jeśli zdejmiesz z nich twoje jarzmo i przestaniesz grozić palcem albo zaprzestaniesz swoich gruźb. Zaprzestaniesz gruźb palcem. To jest takie wyrażenie. Wiecie, kazanie, jak się słyszy samo słowo kazanie, to jest kazać. Macie tak i tak robić. Ja wiem, że no cóż, to jest jedna ze słabości chrześcijaństwa. Jedna z takich słabości, które widać. Ten, który tu stoi, wie najlepiej. I on wszystkim może nakazać. Albo też powiedzieć, wy tego nie robicie, wy tego nie zrobiliście, wy nie powinniście, a wy to, a wy tamto, prawda? Nie tak jak my, czyli ja. Siostry, bracia, mówi tutaj ten tekst, nie chodzi oczywiście o nabożeństwa. Przestańcie grozić palcami, przestańcie wytykać. Przestańcie wtykać w jakiś sposób, pokazywać bliźnim przez cały czas ich błędy, tak? Bo przestaniecie być ludźmi, których będą słuchać. Przestaniecie być, jeśli będziecie tacy rozkazywni i narzucać innym swoją wolę. I w kółko mieć do ludzi pretensje. Przestańcie ich terroryzować. Przestańcie od nich się domagać. Przestańcie mieć taką postawę, która powoduje, że ludzie zaczynają się nas obawiać. Nasi bliscy. Możesz powiedzieć, ja taki nie jestem. I muszę ci powiedzieć z przykrością, to znaczy, że jesteś ślepy. Bo taki dokładnie jesteś. Bo taki dokładnie jestem. A jeśli pytam się inaczej, jeśli pytam, Panie, gdzie? W czym? Panie, powiedz. O, to on wtedy nam powie. Tylko to będzie bolało. Jak on nas zacznie pokazywać, że też jesteśmy ludźmi, którzy grożą palcem. Też jesteśmy ludźmi, który innym ciągle wytykają, pokazują tylko błędy, ciągle ustawiają. Jeśli chcesz to zobaczyć, a to dobrze jak zobaczysz, to wiedz, że to zaboli. I będziesz to usprawiedliwiał ze wszelkiej swojej mocy. Będziesz mówił, że tak trzeba. Jasne, bo jak masz dzieciaczki, to musisz je wychować. Musisz powiedzieć, nie wolno, no, no. Nie wolno. Ale to nie znaczy, że oczywiście możesz ci tak zostać do końca życia i zawsze będziesz musiał ich tam strofować, tak? A to są dorośli ludzie. Jak ja nieraz idę do mojej mamy, rozumiecie, bardzo kochanej kobiety, którą kocham z całego serca i która jest dla mnie najważniejszą matką na świecie. Nie wiem, czy dobrze wybrnąłem z tej sytuacji. Ona jest kochana i wiecie, ona poprawia mi szali, kiedy wychodzę. Tego nikt inny nie robi generalnie, ale chcę powiedzieć tak, ona ciągle mnie traktuje jak małego chłopca i nieraz się z tym dobrze czuję, ale to wiecie, to może być też tak, że człowiek się z tym już coraz gorzej czuje, tak? Bo ona nie wie, że te stare konie mają po 50 lat, tak? Że ten syneczek najmłodszy ma 50, 48, jak Whitney. Chcę powiedzieć tak, jeśli nakarmisz, nie przepraszam, jeśli odejdziesz od swoich wszystkich złych zamiarów, tak? Panie, ja nie mam żadnych złych zamiarów. Jestem ostatnim człowiekiem, jestem takim człowiekiem, że ja akurat mam same dobre zamiary. No dobre, one są dobre, tylko dla kogo? Dla mnie. Natomiast kiedy odejdzie od złych zamiarów, ale ja mam złe zamiary w ogóle? No tak, jeśli mam serce przewrotne, to zamiary mam także przewrotne. Ja muszę to rozpoznawać. Zobaczyć, że moje zamiary nie są wcale szlachetne. I to wszystko wymaga mojego nawrócenia. Mojego nawrócenia wymaga to, że zdejmę jarzmo z moich bliskich, z innych osób, na które to jarzmo nałożyłem. Zdejmę i przestanę grozić paluchem. Ja właśnie teraz to robię. Przestanę grozić paluchem. Przestanę wytykać błędy. I wreszcie odejdę od wszystkich swoich złych zamiarów wobec ludzi. To, co mówił Grzegorz. Wybiorę drogę trudniejszą, tak? Która domaga się pracy, domaga się wyrzeczeń. Nie jest taką prostą, po której ja mogę po prostu sobie iść po głowach ludzi, po ich grzbietach. Nie liczyć się z drugim człowiekiem. Tak to się robi na świecie, tak? I głupi jest każdy, kto tak nie robi. Głupi jest, jeśli tak nie robi. Tak mówi świat. A Jezus mówi, jeśli tak będziecie robić, to jest tak, jakby sól straciła smak. Właśnie macie być wyrzutem sumienia w tym świecie. Macie być wyrzutem sumienia, że potraficie się poświęcić dla drugiego człowieka, że potraficie się pochylić, że potraficie usłyszeć. I to wasze usłyszenie drugiego człowieka, to, że zauważycie drugiego człowieka, że zauważycie jego potrzebę, będzie dla tych ludzi najlepszą Ewangelią. Oni powiedzą, co z tobą jest, człowieku? Przecież wszyscy tak robią. Przecież wszyscy chodzą po grzbietach. Przecież wszyscy realizują swoje zamiary. I nic nas nie obchodzą zamiary innych ludzi. Dlaczego ciebie obchodzą? Co z tobą jest nie tak? Może ci się da to dostać po twarzy? Na zdrowie. Może ci się dostać za to niezły, jakby ostry reprymenda, ale może to spowodować, że ktoś będzie pytał ciebie, dlaczego jesteś takim człowiekiem? Stajesz się solą, wiesz? Jesteś solą w jego życiu. Zmieniasz jego smak. Zmieniasz go. Chcesz, nie chcesz. Przez same bycie. Czy sól jest ekspansywna? Czy sól ma taktykę? Czy sól ma strategię swojego działania solnego? Ona się po prostu rozpuszcza. Nadaje smak. W sposób naturalny przenika. Tak jest z nami. I dalej czytamy tak. Jeśli podzielisz się twoim chlebem z głodnym. Fajne zdanie jest. Wszyscy wiemy. Podzieli się chlebem. Dokładnie jest napisane tak. Jeżeli okaż głodnemu swoją duszę. Tak jest napisane. Dokładnie. Nie. Okaż swojemu bliźniemu, okaż człowiekowi głodnemu swoją duszę. Okaż mu duszę. I dalej jest powiedziane, okaż mu duszę i nasyć jego duszę. Dwa razy tam jest. Okaż mu swoją duszę, tak? Ludzie nie tylko potrzebują chleba, nie tyle potrzebują chleba, tak? Ludzie potrzebują chleba, tak. Głodni potrzebują chleba, spragnieni potrzebują tego, żeby się napić. Zrobiłem ciszę specjalną. We Framborku to jest dwuznaczne. Ale chcę powiedzieć, ludzie bardziej niż chleba, bardziej niż tego, żeby coś tam fajnie było, ludzie potrzebują duszy, drugiego człowieka. Ludzie potrzebują, żeby przed nimi odkryć swoją duszę, czy żeby temu głodnemu okazać duszę, żeby człowiekowi potrzebującemu, spragnionemu, człowiekowi, który pragnie, to nie jest tylko ten, który nie ma co jeść. U nas żyjemy w takim świecie, siostry, bracia, gdzie większość ludzi ma co jeść. Przykre to jest, że akurat w takim środowisku się obracamy. Przykre. Ale generalnie to nie jest tak, że nasi sąsiedzi nie mają co jeść, prawda? Że nasi jacyś bliscy krewni nie mają co jeść. Gdyby ktoś nie miał co jeść naprawdę, byśmy wszyscy pobiegli. Nawet bym powiedział tak, to jest nawet prostsze nieraz, choć bardzo ważne, żebyśmy o tym nie zapomnieli, żeby się pomagać takim ludziom. Ale Bóg nie chce tylko, żebyśmy organizowali akcje charytatywne, które są bardzo trafne. I tutaj chcę też powiedzieć taką dygresję. Jak trafiłem do zboru, pewnego zboru, to tam muszę powiedzieć, ja się wtedy zajmowałem trochę taką pomocą dla Hindusów, przepraszam, że się chwalę, ale to mój kolega mnie wprowadził, Maitri się nazywało. Dla Hindusów w Kalkucie, dla ludzi potrzebujących, którzy umierali. I ktoś mi wytłumaczył zupełnie kretyńsko, zupełnie źle, ale tak mi wytłumaczył, że my teraz nie jesteśmy od tego, żeby ludziom w Kalkucie pomagać, żeby zbierać odzież na takich biednych. My jesteśmy od tego, żeby głosić Ewangelię. I co ja zrobiłem? Przestałem uczestniczyć w tej Maitri, przestałem pomagać tym ludziom, Ewangelii dalej nie głosiłem. I zostało tak. Ewangelię głoś pomagając, tak? Ludzie domagają się i potrzebują tego, żeby okazać pomoc, ale gdy zorientujesz się, że nikt z ludzi obok ciebie nie ma takich potrzeb, że wszyscy mają chleb, że wszyscy mają coś tam do tego chleba, to możesz się czuć zwolniony. A tu jest napisane tak, okaż głodnemu swoją duszę. Okaż człowiekowi pragnącemu swoją duszę. Okaż mu swoje człowieczeństwo, tak? Ponieważ wśród tak wielu ludzi, jak mówimy nieraz za poetą, nie ma ani jednego człowieka, tak? W tak wielkiej masie nie ma ani jednego człowieka. I Pismo mówi tak, bądź tym, który to zrobi. I jednocześnie nasyć duszę człowieka strapionego. Jak? Chleb dasz fizycznemu. A jak nasycić czyjąś duszę? Tylko tym, co ty masz w duszy, tak? Rozdawaj ten chleb, który masz w duszy, który otrzymujesz czytając słowo, który otrzymujesz modląc się, który otrzymujesz przychodząc na nabożeństwo. Ten chleb rozdawaj w obfitości, bo tylko tym chlebem nakarmi się dusza. Niektórzy chcieliby sprowadzić chrześcijaństwo tylko do takiej działalności, organizacji charytatywnej. Żeby chrześcijanie się zajmowali charytatywnością, charytatywnością, charytatywnością. I to jest bardzo słuszna uwaga. Ale diabeł ma wiele bardzo słusznych uwag, które chcą zepchnąć chrześcijaństwo, jakby wypchnąć, powiedzieć, dobra, chcecie być lepsi, bądźcie sobie, zbierajcie sobie pieniądze na potrzebujących, organizujcie sobie różne festyny, róbcie sobie licytacje, zbierajcie, 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 ale nie nakarmiajcie ich duszy tym, co macie w swojej duszy. Ja chcę powiedzieć, na pewno nie jest tak, że my mamy dbać przede wszystkim o ich duszę. Jesteśmy powołani do człowieczeństwa, które polega na tym, że mogę być człowiekiem wobec drugiego człowieka. Jeśli jest głodny, dać mu chleb. Ale jeśli nie jest głodny, okazać mu duszę. I kiedy czytamy to wszystko, to na koniec jest napisane tak. Twoja światłość wtedy ukaże się w ciemnościach. To jest prawda, nie? Wtedy się ukaże. A mrok rozjaśni się światłem południa, czy jak w naszym przekładzie bardzo ładnie jest powiedziane. Światło Twoje wzejdzie w ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. Przepiękna poezja, nie? Przepiękna poezja, ale nie tylko poezja. Doświadczenie. Ciemność zostanie zmieniona na światłość. Oczywiście całe to rozważanie możemy potraktować jak zbiór życzeń. Moich, Biblii, Boga. Możemy powiedzieć tak, starajcie się, słuchajcie, wyjdźcie z tego miejsca i postarajcie się być dobrze, dobra? Postarajcie się być ludzcy, dobrze? Proszę was. Zróbcie wszystko, żeby w tym tłumie, w tej masie, w tej ludzkości całej, żebyście byli człowiekiem. Ale wiem, że jak tak powiem, nawet bym was zaklinał na świętości, to nikt z nas, nie dlatego, że macie złą wolę, że ja mam złą wolę, tylko prosto nie wiem jak. Nie umiem. jeśli się nauczyłem całe życie żyć egoistycznie, terroryzować, narzucać jarzmo, grozić palcem, jeżeli się całe życie nauczyłem, że ludzie są zobowiązani do tego, żeby wobec mnie, a ja nie wobec ludzi, to jeśli ja tak, ktoś mi powie, weź może odwrotnie, to ja myślę sobie, chyba zwariował. Pamiętacie, co mówiliśmy o soczewce? Obraca nasz obraz do góry nogami. Widzimy świat do góry nogami. Jezus nam ten świat chce przywrócić. Powiedzieć, że to wszystko, co wiemy o świecie, co znamy od dzieciństwa o świecie, o relacjach międzyludzkich, to wszystko jest ciemność. On przynosi nam światłość, aby otworzyć nasze oczy i poprzywracać nam rzeczy do góry nogami, do właściwych wartości. Taki człowiek w języku więziennym nazywa się, wiecie jak, frajer. Frajer, to takie brzydkie więzienne gryps, określenie. Frajer to jest ktoś, kto ci pomaga. Jak jesteś frajer, to dajesz mu pieniądze. Jak jesteś frajer, pomagasz mu, prawda? Znam takiego frajera, to go, tego. Jesteś frajer. Nie masz być frajerem. Nie, nie o to chodzi, żebyś był frajerem. Masz być człowiekiem, który również używa rozumu, kiedy wie, że ktoś chce go po prostu zwyczajnie oszukać, wystawić, wykręcić w coś mu i tak dalej. Nie bądź głupi, nie musisz. Każdemu zawsze, w każdej sytuacji. Ale ten tekst mówi nam o tym, co trzeba, żeby człowiek mógł odzyskać smak. Żeby mógł znowu być słony. Żeby mógł być światłem. I żeby na to odpowiedzieć, powiem tak. Nie mogę nikomu z was wytłumaczyć, jak to należy zrobić i prosić i błagać, żebyście tak robili. Mogę tylko jedno. Poprosić, żebyście uświadomili sobie, że taka naprawa bez Chrystusa jest niemożliwa. Że prorocy postulowali, prorok wołał i mówił: zerwij jarzmo, połam jarzmo, wejrzyj na swojego brata, wejrzyj na swoją siostrę, wejrzyj na ubogich, wejrzyj na tych, którzy są w twojej krwi. I Izajasz tak wołał. A po 700 latach, a może po 500 latach przyszedł Jezus Chrystus i zobaczył ludzi, którzy mówili co? Że są pobożni, że przestrzegają przykazań, że poszczą dwa razy w tygodniu, że oddają dziesięcinę ze wszystkiego z kminku i z kopru, że są, żyją porządnie, tak? Nie kradną, nie cudzołożą, nie zeznają fałszywie i nie są jak tamci, jak ten celnik. I Jezus mówił: jesteście ślepi. Tak powiedział? Jesteście ślepi, ponieważ nic nie zrozumieliście. Ponieważ człowiek nie może zrozumieć sam z siebie. Może zobaczyć nieraz, że chyba coś z nim jest nie w porządku, ale jak się uleczyć? Dzisiaj proponuję to, co proponuje Kościół od początku. Dzisiaj mówię to, co mówi Kościół od początku. Dzisiaj uwierz, że Jezus Chrystus jest światłością świata, że jest solą ziemi i jest tym miastem postawionym wysoko na górze i On może to uczynić w moim i w twoim życiu. Tylko potrzebne jest jedno twoje tak, małe twoje tak. Tak chcę. Chcę zobaczyć. Chcę połamać jarzmo. Chcę zerwać pęta, które nałożyłem na ludzi. Chcę odzyskać wzrok, żeby zobaczyć, co ja wyprawiam. Chcę przestać grozić palcem. Chcę przestać być destrukcyjny. Chcę przestać być krytykancki. Chcę to wszystko. Panie Jezu, ja chcę zmienić się i być do ciebie podobny, ale nie wiem jak. I on mówi: otwórz swoje serce. I nie tylko mnie przyjmij, nie tylko mnie zaproś, ale także potem tak chodź. Potem patrz. Abyśmy wychodząc z tego miejsca, siostry, bracia, wychodzili jako ludzie. Jako człowiek. A nie jak po prostu pewna masa, która dalej myśli tak, jak myślała. Jeżeli chcesz, to dzisiaj możemy się wspólnie razem o to pomodlić. Dla ciebie, dla mnie. Ja tego pragnę. Jeżeli chcesz, jeżeli się zastanawiasz, zastanawiaj się. Może w pewnym momencie stwierdzisz, droga ta szeroka i taka łatwa, ona prowadzi mnie tylko do frustracji, tylko do złości. Ja muszę wybrać inną drogę, bo inaczej się po prostu, nie wiem, zapiję, zanarkotyzuję na śmierć. Po prostu stracę życie. I Jezus Chrystus mówi, to jest tylko ta droga. Ewangelia Jezusa Chrystusa. Dzisiaj zapraszam do modlitwy. Panie, przychodzimy do Ciebie, ponieważ Ty jesteś światłem świata. Jesteś solą ziemi. I nas wezwałeś do tego, żebyśmy byli solą ziemi i światłem świata. Światłem postawionym wysoko na górze. A dzisiaj, Panie, mówimy za prorokiem, tak bardzo byśmy chcieli, aby nasze serca zostały przemienione i były podobne do Twojego serca. Aby nasze człowieczeństwo odzyskało swój smak. Aby nasze człowieczeństwo odzyskało blask. Aby mógł być człowiekiem na Twój obraz i Twoje podobieństwo, a nie kimś ludzkopodobnym. Chcę być prawdziwą światłością, która odbija tę światłość, która jest doskonała, Jezusa Chrystusa i prawdziwą solą. Panie, wiem, że to ma mnie kosztować. Wiem, że muszę włożyć w to wysiłek. Wiem, że chcesz, abym dokonał nawrócenia swojego serca. Ale wiem też, że Ty chcesz mi pomóc. Ty nie przychodzisz, aby włożyć mi nowe jarzmo i nie składasz na mnie nowych ciężarów, ale Ty mówisz, moje brzemię jest lekkie, a ja pomogę Ci je dźwigać. Dlatego dzisiaj proszę, Panie, wstąp, proszę pomóż, proszę otwieraj oczy, pokazuj mi ludzi, pokazuj mi mnie, spraw, abym mógł przejrzeć i abym mógł się nawrócić. W taki sposób, by nie było tutaj zranień, by nie było tutaj katastrof, by nie było tutaj nieszczęścia, by wszelkie zło zostało zniszczone. O to Cię proszę, Panie, bo wyznaję, że tego mi jeszcze brakuje ciągle. O to Cię proszę i o to Cię błagam. I wiem, że gdy Cię proszę i błagam, Ty nie będziesz nieczuły. I dzisiaj także to wypełnisz. Wypełnij to w każdym moim bracie, w każdej siostrze, we wszystkich, którzy szczerze o to proszą. Wstąp i pozwól, otwieraj oczy, otwieraj serca i przemieniaj. Uczyń to, błagam Ciebie przez Jezusa Chrystusa. Amen.